musisz wstać. Choć tulisz tak pod głową obłoczek snu i słów tyle znasz, uczonych cicho przez noc, a tu dzień wstaje już kolorowo. Witaj, hej, gdy musisz wstać, bo słońce już zawiesza na szczytach wież poranny swój szal i rusza cień długi marsz. Wokół drzew krząta się ptaków rzesza. Witaj, hej, przez noc, a tu dzień wstaje już kolorowo. Witaj, hej, hej, gdy musisz wstać, bo słońce już zawiesza na szczytach wież poranny swój żal i rusza cień długi marsz. Wokół drzew krząta się ptaków rzesza.
Regionalny punkt widzenia. Co słychać w kulturze? Wydarzenia, dokonania, plany i zaproszenia. Regionalny punkt widzenia. Zaprasza Magda Jasińska.
Witam Państwa. Dzisiaj muzycznie będzie nam towarzyszył Zbigniew Wodecki, który wczoraj odszedł. Tak szybko, tak niespodziewanie. Ale też będziemy rozmawiać o tym, czy jesteśmy narodem umuzykalnionym, czy potrafimy śpiewać, bo to, że lubimy śpiewać, to wszyscy wiemy. Moimi gośćmi są w toruńskim studiu Sławek Wieszolski, wokalista, harmonikarz. Dzień dobry, Sławku, bo już wziąłeś oddech.
Dzień dobry, witam.
Profesor Bernard Mendik, dziekan Wydziału Edukacji Muzycznej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.
Dzień
witam.
Dobry.
Profesor Piotr Wajrak, dyrygent Akademia Muzyczna w Bydgoszczy.
Dzień dobry Państwu.
I Artur Grudziński, pianista, aranżer, jeszcze bym mogła tak od jakiegoś czasu też i wokalista.
Tak się złożyło.
Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu, dzień dobry.
A zacznijmy może od tego wspomnienia Zbigniew Wodecki. Wielki, utalentowany człowiek. I myślę, że przez jakiś czas, przez te swoje i chałupy, czy przez pszczółkę Maję, która dość chyba niezwykłym utworem zresztą była. Był tak trochę zaszufladkowany jako piosenkarz prostej, melodyjnej piosenki jedynie. Artur Grudziński, który miałeś okazję poznać i pracować ze Zbyszkiem Wodeckim.
Tak, no nasza znajomość datuje się gdzieś od początków lat 90. Ja wtedy pracowałem w Big Warsaw Band, no i między innymi akompaniowaliśmy często Zbyszkowi Wodeckiemu. Ja mogę powiedzieć, że ja mam jemu szczególnie bardzo dużo do zawdzięczenia i no, wczorajszy dzień mnie trochę przytłoczył ta wiadomość, ponieważ mogę powiedzieć, że gdyby nie Zbyszek Wodecki, nie byłbym w tym miejscu, gdzie jestem i to, co zrobiłem. Była taka historia, że w Teatrze Komedia w Warszawie poszukiwano kierownika muzycznego do spektaklu i Zbyszek mnie właśnie tam zaproponował i miałem okazję poznać wtedy całą czołówkę najlepszych aktorów i polskich wokalistów. Zacząłem pracować wówczas z Marylą Rodowicz, z Krzysztofem Kolbergerem. Od tego spektaklu właściwie mogę powiedzieć, że moje życie przeniosło się do Warszawy na stałe. I praktycznie ja tam istniałem i ze Zbyszkiem pracowałem przez 2 lata prawie codziennie.
Jakim był muzykiem? Bo wszyscy mówią, dzisiaj mówimy o tym, że był profesjonalistą, świetnym muzykiem, instrumentalistą.
No on miał taką łatwość, że co wziął do ręki, to mu od razu wszystko się dobrze układało, że grał na skrzypcach i trąbce. Bardzo dobrze grał, to jedno. On grał dobrze na fortepianie. Może nie klasycznie, ale jeśli chodzi o tak zwaną rozrywkę czy jazz...
Potrafił sobie zaakompaniować.
On potrafił bardzo dobrze zaakompaniować nawet innym wykonawcom. Nawet czasami przychodzi, mówi, nie, to nie tak jest, to jest tak, posłuchaj. O, faktycznie, no, pamięć dobra. Był bardzo dobrym kompozytorem. Ja go podziwiam za to, jaką on miał czasami łatwość, taką prawdziwą prostotą, w której zawierała się jednak niegłupia myśl. Potrafił zainteresować wszystkich słuchaczy. Jego piosenki, które on napisał właściwie, to są znakomite przeboje i nikt nie powie, że to jest proste.
A panowie jak odbierają i odbierali Zbigniewa Wodeckiego? Piotr Wajrak.
Zbigniew Wodecki to przede wszystkim ikona pewnego pokolenia, które wychowało się na jego piosenkach. I właśnie tu trzeba wyraźnie powiedzieć, że ten podkreślany profesjonalizm Zbigniewa Wodeckiego przekładał się także na szeroko pojętą wartość artystyczną jego twórczości i w tym bardzo szerokim stopniu, czyli nie tylko samo śpiewanie, ale też komponowanie czy współaranżowanie. I dlatego myślę, Zbigniew Wodecki istnieje w wyobraźni, w pamięci tak wielu Polaków, którzy po prostu, czy to z powodów czysto rozrywkowych, czy z takiego zainteresowania pięknem, tak to nazwijmy, zwracali uwagę i kochali piosenki Zbigniewa Wodeckiego.
Profesor Bernard Mendik?
Myślę, że dla pokolenia 50-60-latków to Zbigniew Wodecki gdzieś tam temu pokoleniu towarzyszył od urodzenia.
Ta nieśmiertelna pszczółka rzeczywiście, znaczy, czy nie?
Ja bym powiedział tak, niekoniecznie. Dla mnie, myślę jako człowieka zajmującego się muzyką, to olbrzymie znaczenie dzisiaj, jak tak sobie właśnie wspominałem, słuchałem troszeczkę... Chyba 12 czy 14 piosenek, które rzeczywiście uzyskały bardzo dużą popularność, to nie są przypadkowe utwory. To nie są jakieś takie sobie jednorazowe kompozycje, propozycje. One, wspaniałe słowa, no, aranż czy sama kompozycja tych piosenek jest zapamiętana. Tak jak gdzieś wczoraj tam moim studentom, tym młodszym, niektórym, ach, to ja w ogóle nie znam. Zacznie od Bacha, tak, znamy, no, ale tam te inne piosenki nie, ale świetne, świetne numery. Także szkoda, bo ta wielkość właśnie, myślę, i taka interpokoleniowość, szkoda.
Klasa.
Tak, ad vocem z Torunia. Trudno nam trochę technicznie, nie chciałbym przerywać, ale to, co pan profesor mówi, muzyka Zbyszka przetrwała próbę czasu, bo przecież jego pierwsza płyta z lat 70. bodajże.
Tak, 76. rok.
Tak, po latach zdobyła ponowną popularność zespół Mitch & Mitch. Młodzi ludzie opracowali na nowo piosenki Zbyszka i ta płyta zdobyła o ile dobrze pamiętam, potrójną platynę, co też przypadkiem być nie może.
Czyli te piosenki są ponadczasowe, powiedziałabym wręcz, że po 40 latach wracamy do piosenek, które być może wtedy za wcześnie były wyprodukowane i pokazane światu, bo ta płyta pierwsza jego...
Prawdopodobnie tak było właśnie, ale czasami jest tak sądzę.
Niektóre piosenki potrzebują tego, żeby dojrzały. One muszą się lekko spatynować i żeby dostrzec i usłyszeć ich piękno. Chciałem jeszcze tu jedną rzecz powiedzieć a propos, że Zbyszek Wodecki był tak aktywnym muzykiem, że on się dał poznać nie tylko jako twórca, ale prywatnie jako człowiek. On wszędzie po sobie pozostawiał bardzo sympatyczne wspomnienia, ponieważ był człowiekiem bardzo życzliwym i był na dodatek bardzo wesołym gościem. On to był, każde spotkanie obfitowało w niesłychaną ilość anegdot, skojarzeń.
Tak, kochał anegdoty i potrafił niesamowicie też prowadzić swoje koncerty.
Ach, to każdy koncert, no to właściwie to można powiedzieć, że świetna muzyka i świetne dowcipy. No niektóre zapamiętałem, wiem, że to tylko on opowiadał. Można powiedzieć, że to był jego zaiks.
Pozostanie ten uśmiech, pozostanie wiele nagrań, którymi będziemy się delektować jeszcze przez lata, bo jak już mówiłam, to trochę utwory nieśmiertelne, ponadczasowe. To teraz chciałabym porozmawiać o tym, czy jesteśmy narodem umuzykalnionym. Jak to jest z naszym poczuciem rytmu, melodii? No, wszyscy panowie duże oczy robią, w związku z tym Sławek zacznie. Sławek Wieszolski.
Ja podam taki przykład, że jeżeli w kościele ktoś zacznie śpiewać tak, jak się śpiewać powinno, pełnym głosem, dobrym postawieniem, to patrzą na niego pozostali uczestnicy ceremonii, czy on czasem z imprezy nie wrócił, no bo chyba tylko pijany może głośno śpiewać. W kościołach generalnie wszyscy mamroczą przez nos, głowa spuszczona, być może...
Ale to są kompleksy? Tego, że nie znają tekstu. Czy się wstydzimy?
Nie, nie ma tego zwyczaju, żeby pełną piersią według zasad śpiewania śpiewać. Ja przyznam, że mnie to bardzo zraża... No ten sposób śpiewania. No jednak najczęściej jest ten kościelny, który siedzi albo tam przy organach i przez mikrofon nadrabia, a reszta to mamrocze tylko. No to jest bardzo... Jest to przykład na to, że śpiewać nie potrafimy, no bo w tak szczególnym miejscu powinniśmy właśnie pięknie Panu Bogu śpiewać jak najlepiej. No ale przecież są nie tylko takie sytuacje. Na imprezach śpiewamy całkiem nieźle.
Znaczy no, lubimy jest... śpiewać, a czy śpiewamy całkiem nieźle, to już tutaj...
Może śpiewamy całkiem głośno. O. Natomiast czy to jest właściwe, no to są tacy fachowcy w Bydgoszczy teraz, że raczej oni to powinni ocenić.
Profesor Bernard Mendlik już się uśmiecha.
Uśmiechał się, bo przyznaje rację panu Sławkowi. Ale z czegoś to wynika. Ja tak na świeżo trafiony ten temat, ponieważ... W ubiegłym tygodniu mieliśmy właśnie na wydziale konferencję związaną z dyrygenturą międzynarodową. Przyjechał gość, nasz doktor zresztą, który robił doktorat w Polsce, ale Niemiec, rodowity Christian Behrens, który pracuje w Beethoven Gimnazjum. Jedno z większych gimnazjów w Berlinie, muzycznych, tak można powiedzieć. Taka nasza miodowa warszawska szkoła muzyczna, czyli taki top. No i jak sobie popatrzyłem, rozmawiamy od wielu lat na temat edukacji muzycznej, na temat miejsca muzyki w szkole podstawowej, na temat przygotowania. Dla nas pewne rzeczy wydają się jakieś dziwne. Dla mnie, pamiętam moje pierwsze doświadczenie, myślę, że kolega też się tutaj powie, no, wypowie na ten temat. Jeżeli gdzieś o ten kościół właśnie, o to śpiewanie w kościele, pamiętam ten szok, który przeżyłem pierwszy raz trafiając gdzieś na mszę do niemieckiego kościółka, tak, i każdy podręcznik w rękę, czy ten śpiewnik w rękę, tam w jakiś sposób nutowo zapisane i wszyscy śpiewają. Pytam tego mojego doktora, chłopie, skąd to się bierze? No mówi, no skąd, no muzyka od pierwszej klasy, tych godzin sporo, to jest przedmiot równoważny z wszystkimi. Ja teraz właśnie są u niego matury. Pytam go, jak matura wygląda, bo to gimnazjum jest jakoś połączone z liceum tam właśnie w tej szkole. No normalnie uczniowie szkoły średniej piszą z harmonii, piszą z kompozycji. To nie są szkoły muzyczne stricte, które przygotowują na późniejsze studia artystyczne, tylko to są licea o profilu muzycznym. No to jeżeli tak to wygląda. My pewnie bardzo chętnie śpiewamy rzeczywiście głośno, a czy emisyjnie, to można by się tutaj, różna ta emisja jest też każdy, natomiast no, dla mnie myślę, że ta edukacja muzyczna na tym wczesnym etapie,
już od rytmiki, prawda, tak, w przedszkolach, kiedy...
Dzieje się lepiej, no widać, mnóstwo tych prywatnych szkół, również dla dzieci, przedszkolaków,
inwestuje bardzo często z portfeli rodziców, tak, ale no, inwestują w swoje
i widać
dzieci.
Po naszych studentach, myślę tutaj i bydgoskich uczelni, akademii i uniwersytetu, a propos mówię o muzycznych, że coraz częściej my ich, znaczy ja odczuwam na przykład brak ich na zajęciach, i daję na to przyzwolenie, bo w jakiś sposób oczywiście, ponieważ jestem, uczę rytmiki tu, gdzieś jadę. Dobrze, pracuj, zbieraj doświadczenie, a studia damy radę, jakoś tutaj indywidualnie tok zrobimy, także przystajemy na to.
Profesorze.
Jakiego tematu nie dotkniemy związanego z muzyką w społeczeństwie, to w zasadzie już w drugim akapicie pojawia się to samo, czyli edukacja muzyczna od najmłodszych lat. I tu być może państwo są przerażeni, że czy w szkole podstawowej muszą być nuty, czy muszą być jakieś inne bardziej skomplikowane rzeczy. To o tym trudno powiedzieć, co musi być, ale tutaj nawiązując do wypowiedzi profesora Mędlika, przeżyłem podobny szok. Z orkiestrą młodzieżową pojechaliśmy na wymianę do Niemiec, to jeszcze było w ubiegłym tysiącleciu, chciałoby się powiedzieć, pod koniec lat 90. I kiedy po wielogodzinnej podróży trafiliśmy do tej szkoły, do społeczności tej szkoły, która nas przyjmowała i byliśmy zakwaterowani u rodzin. Ja jako nauczyciel, opiekun, też u nauczyciela tamtejszej szkoły. I po kolacji ten pan zaproponował, żebyśmy siedli do fortepianu i pograli trochę Brahmsa i Beethovena na cztery ręce.
Potem,
znaczy to było też takie gimnazjum, można powiedzieć, o profilu rozszerzonej sztuki. Nie tyle muzyki, co w ogóle sztuki jako takiej. Kiedy następnego dnia zwiedzaliśmy tę szkołę, to okazało się, że prócz sali gimnastycznej i wspaniałych pracowni przedmiotowych, w tym budynku znajduje się wielka sala przeznaczona na wykonywanie rzeźb, na malarstwo, znakomicie wyposażona z fonoteką pracownia muzyczna. Więc tamto społeczeństwo gdzieś jest karmione, kształcone tymi związkami nie tylko z muzyką, ale ze sztuką, a my ciągle musimy nawzajem się przekonywać, że sztuka jako taka, uczenie kontaktu ze sztuką, uczenie rozumienia sztuki jest inwestycją w społeczeństwo. No tu pojawia się ciągle pytanie, no ale co my z tego będziemy mieli? No wiele jest tych dobrych rzeczy, które potem społeczeństwo czy społeczność oddaje nawzajem sobie, no ale to też chyba nie w tym momencie czas, by i o tym mówić.
Artur, jak grasz koncerty, to publiczność śpiewa?
Bardzo różnie z tym bywa, to zależy na jaki koncert, ponieważ ja tak trochę od Annasza do Kajfasza
tak,
te koncerty
uczestniczę
w takich koncertach, że czasami się nie śpiewa, ale tam gdzie jeżdżę na przykład latem, no zdarza się, że na tych festynach, na tych spotkaniach masowych, gdzie potrafi przyjść 1000 osób, no to czuję się tak jak na stadionie. Niektóre piosenki są autentycznie śpiewane, ale muszę jedno powiedzieć, że to, no akurat to nie jest na plus, no, że te wszystkie tak chodnikowe i dyskopolowe przeboje są o wiele lepiej znane.
Z czego to wynika?
Chyba z pewnej prostoty. No, wiadomo, że łatwiej zjeść coś, co jest gotowe od razu, niż siedzieć
żeby
godzinami,
żeby
tak? przyrządzić. Do odbioru kultury tej wyższego rzędu trzeba być przygotowanym, wyedukowanym. To nie każdy to ma. Są oczywiście ludzie, którzy tego nie potrzebują. Są tacy, którzy nie znają się na muzyce, a kochają jazz. Ale ja wiem po sobie, że ja na początku jazzu nie kochałem. Ja strasznie długo do tego dojrzewałem. Ja coś tam próbowałem grać, grałem, ale mi się wydawało, że może trochę rozumiem, na czym to polega, ale tak do końca sercem tego nie pojmowałem. To wiele lat minęło, zanim ja zacząłem to wszystko rozumieć i zaczęło mi to sprawiać przyjemność i granie i słuchanie takiej muzyki. Czyli do tego potrzeba jakiejś edukacji. Dlatego, ponieważ nasze społeczeństwo jest faktycznie nauczone muzyki na początku w kościołach, a w szkole prawie w ogóle, to wynika to, że tak niektóre kolędy są na 3/4, ale co pewną frazę jest tak na 4/4, żeby oddech
wziąć. Tak jest. Za moment wracamy do naszej rozmowy, a teraz Zbigniew Wodecki.
Niby ten sam, a jakże inny wokół świat.
Niełatwiej żyć, niełatwiej nam dobrnąć z fasonem razem do piotrowych bram. Ale wierzę, tak bardzo wierzę w nas,
w ciebie i w siebie i w ten zwariowany czas.
Ale wierzę,
choć ludzi jakaś część miałaby znów o końcu świata pleść i o tym, jak tę karę niebios znaleźć, jeśli źle nam wróżą, my za życie do
że wiatr, że wicher dnie i że z tym wiatrem bieda z nędzą do nas mknie.
I co, że wiatr, że struny drżą, skoro to oczu twoich blask rozjaśnia dom.
Bo ja wierzę, tak bardzo wierzę w nas, w ciebie i siebie i w ten zmarnowany czas.
Niebietki,
na niebie słońce, a po nocach znowu dni. Więc będzie tak, jak miało być, od najzwyczajniej, dokąd Bóg zezwoli żyć.
W Polskim Radiu PIK, regionalny punkt widzenia.
To był Zbigniew Wodecki i przyjaciele. Coś panom zacytuję. Według wszelkich stereotypów przeciętny Polak, słysząc utwór muzyki poważnej, czym prędzej przełącza kanał telewizora. Na widok plakatów przy filharmonii odwraca głowę w drugą stronę, a jeśli już nieunikniony jest kontakt ze specyficzną biało-czarną grupą trzymającą instrumenty, traktuje je jak członków, jako aspołecznych, wyizolowanych dziwaków. Kiedy jednak w wiadomości podają, że to Polak zdominował konkurs chopinowski, cały naród puchnie z dumy. Coś jest w tym, prawda? Że i tutaj znowu wracamy do naszej edukacji. Profesor Bernard Mendlik się uśmiecha znowu.
Tak. To chyba też jest problem kształcenia troszeczkę. Wracam może do edukacji, ale już może na wyższym etapie troszeczkę. Takie rozmowy są. Oczywiście my kształcimy odtwórców, wykonawców, kompozytorów, artystów, a myślę, że wszyscy troszeczkę mało, i to chyba każdy może się gdzieś tam w piersi uderzyć, przygotowujemy świadomych odbiorców tej kultury muzycznej. Tu się pojawia nam na przykład okres liceum, tak? Gdzie nie ma tych przedmiotów już dla tych starszych osób, takich, no jest tam historia Kultury, o ile się nie mylę. Gdzieś można, pojawia się możliwość zdawania egzaminu dla przeciętnego ucznia z historii muzyki. Dobrze, ale rzeczywiście, no, ja sobie przypominam nasze czasy filharmonii, gdzie obowiązkowo w jakiś sposób jedna z pań, profesor, przekazywała dla locznika bilety do filharmonii na koncerty. To, i to jak gdyby najpierw się wydawało to takim dziwnym zmuszeniem do czegoś, a potem wszyscy to doceniają i dzisiaj nawet są pytania, a nie mamy jakichś takich biletów, żeby tutaj darmo wejść, taniej? Więc myślę, że to przygotowanie nie tylko do wykonywania, ale do świadomego odbioru kultury muzycznej troszeczkę szwankuje. Popatrzmy na naszych wspaniałych śpiewaków, których kariera za granicą rozwija się wspaniale.
Ale dopiero oni się dowiadujemy wtedy, kiedy robią tą karierę.
A co taki obywatel, człowiek szary, mówię w znaczeniu o takim normalnym przygotowaniu muzycznym, czyli średnim, reaguje na nazwisko wewióra, tak? Czy reaguje na inne znane polskie znane osobistości ze świata operowego na przykład. No, tu czegoś brakuje.
To już od razu przejdźmy do opery. Profesor Piotr
Wajrak. Tak, nie da się oczywiście z jakąś przyjemnością, radością odbierać tej sztuki, no tu muszę przeprosić za wyrażenie, sztuki wyższej. Należy się do niej przygotować. No, najprostszą...
Ale też nie należy nią straszyć, bo ja mam takie wrażenie, że dość spora grupa właśnie młodych ludzi jest wystraszona, że będzie teraz odbierać jakąś sztukę wysoką, będzie musiała być do tego przygotowana, jeszcze nie daj Boże nie zrozumie tego.
Ale no właśnie wspomniał o tym pan profesor Mędlik. Edukacja, czyli nauczyciel, osobowość nauczyciela wywiera bardzo duży wpływ na postrzeganie świata przez uczniów. No to jest truizm. Wspominamy wspaniałych polonistów, którzy nas na przykład ukształtowali, albo anglistów, którzy nauczyli nas języka tak, jakby nigdy nikt nas nie nauczył. I podobnie jest nie tylko z muzyką, choć dzisiaj rozmawiamy o muzyce. Potrzebny jest nauczyciel, który po prostu wprowadzi w ten świat, pokaże pewne klucze, jak odbierać, jak rozumieć. Wtedy można się rozkoszować smakiem tej sztuki. Dwie króciutkie metafory, proszę państwa. Powszechnie oglądamy filmy. Proszę zwrócić uwagę, że znakomita część odbiorców mówi tylko o tym, kto komu coś zrobił, gdzie pojechał i co powiedział, a jest pewna grupa ludzi, która rozkoszuje się oglądaniem rodzaju zdjęć, oświetlenia, sposobu gry aktorskiej, czy scenografii. No, są tam dodatkowe smaczki, które można odbierać. Sztuka kulinarna. Można po prostu zjeść danie, ale można też wiedzieć, w jaki sposób zostało wykonane, z jakich składników, i również smakowanie tych elementów niesie ze sobą przyjemność odbioru.
Sławku, a czy do odbioru muzyki bluesowej trzeba mieć jakieś specjalne wykształcenie?
Myślę, że nie jest tak potrzebne jak przy bardziej zaawansowanych formach, tak jak Artur wspominał, jazz czy muzyka poważna. Blues to muzyka, którą odbiera się raczej sercem niż intelektem, chociaż to nie znaczy, że jest głupiutka. Natomiast jest to muzyka bardzo emocjonalna i blues może być dobrym punktem wyjścia do poznawania teorii muzyki, żeby więcej zrozumieć na przykład z jazzu, który mi też jest w jakiś sposób bliski. No to jazzu trzeba się uczyć coś, wiedzieć o harmonii, nawet nie grając na żadnym instrumencie, ale wiedzieć, dlaczego utwór jest tak, a nie inaczej skonstruowany. Blues jest znakomitym punktem wyjścia, chociaż można poprzestać tylko na bluesie i rozkoszować się niezwykłymi emocjami, które ta muzyka z sobą niesie.
Artur Grudziński.
Tak, zgadzam się całkowicie, ale jeszcze tutaj chciałem też nawiązać do mojego poprzednika. Chodzi o ten system nauczania, czyli że nauczyciel, wydaje mi się, że ogólnie system nauczania jeszcze jest trochę u nas kulejący, chociaż ja wiem, bo w końcu uczyłem się, byłem w dwóch uczelniach, także na uczelni pedagogicznej, pamiętam, że na tą muzykę stawiało się bardzo mocno i miałem to okazję być już chyba studentem, gdzie tłumaczono nam, na czym polega nowoczesne nauczanie muzyki, ale to potem jak potem życie, szkoła szkołą, życie życiem, to potem jest, spotykamy taką młodzież, jaką mamy i nauczyciel sobie myśli, no ja muszę te 45 minut zrobić. I to przeważnie jest tak, żeby te 45 minut przeżyć, a nie nauczyć. Ale chciałem się podzielić właśnie jednym doświadczeniem. Po pierwsze, zawsze u nas węgierska edukacja muzyczna była stawiana za wzór, gdzie ilość godzin muzyki w szkole jest o wiele większa niż w Polsce. Mówię o szkole takiej publicznej, zwykłej, podstawowej. Ja pamiętam przede wszystkim swoje doświadczenia ze Skandynawii, kiedy jako student pojechałem jako uczestnik orkiestry młodzieżowej na skrzypcach, chociaż prawie w ogóle nie umiałem grać na tym instrumencie. Przez pomyłkę tam pojechałem.
Ale pojechałeś.
Pojechałem, tak, i potem w rezultacie grałem na altówce nawet. Chociaż w ogóle było straszliwą porażką. Ale zapamiętałem jedną rzecz, że studenci z tych krajów i licealiści z krajów skandynawskich po prostu położyli nas, Polaków, jedną rzeczą. Oni wszyscy na spotkaniach wieczornych śpiewali swoje pieśni ludowe i wykonywali całą masę tańców swoich ludowych, skandynawskich, norweskich, szwedzkich. Ja nie wiem, czy ja bym kujawiaczka jakiegokolwiek zatańczył. Może prawdopodobnie jedynie jakiegoś chołupca mógł z krakowskiego wykonać, chociaż daleko mam do Krakowa. Byłem troszkę stłamszeni tą umiejętnością młodzieży skandynawskiej, zwłaszcza znajomością i własnego folkloru.
Ale zobaczcie panowie, na uniwersytetach amerykańskich właściwie wszyscy grają na jakichś instrumentach. Tak. Śpiewają, grają, tam są big bandy, tam są orkiestry. Dlaczego tego nie można wprowadzić u nas? Ja nie mówię o akademiach muzycznych, tylko właśnie mówię o uniwersytetach, o szkołach wyższych.
Ale tego jest coraz więcej.
Jest.
Jakoś tak czuję, że nadchodzi ten moment, że trzeba przełamać narzekanie, a powiedzieć o sprawach pozytywnych. To wszystko jest i co ciekawe, to jest przez lata. Chcę państwu przypomnieć, że jeszcze w latach 60., 70. działały w Polsce tak zwane kluby piosenki. Były silne ośrodki studenckie, które są i dzisiaj, ośrodki kulturalne, z których wychodzą przyszłe, no nazwijmy to, gwiazdy rynku muzycznego, rynku rozrywkowego. Tak samo dziś, czyli w tym pokoleniu, które kilkanaście lat temu było prognozowane, że to będzie pokolenie głuchych, z tego pokolenia wychodzą właśnie zwycięzcy różnego typu konkursów, czy laureaci wysokich nagród, konkursów muzycznych na całym świecie, o światowej randze. Wreszcie śpiewacy, młodzi śpiewacy nowego pokolenia odnoszą sukcesy zagraniczne, więc to nie jest tak, że jest zupełnie źle i beznadziejnie. Raczej ja bym tutaj cały czas kładł nacisk na obecność muzyki jako pewnej idei ogólnie w społeczeństwie. Myślę, że z muzyką związane jest nie tylko śpiewanie, nie tylko wykonywanie tej muzyki, ale udział tak zwanego przeciętnego człowieka w muzyce, przy muzyce, skutkuje pewnym uporządkowaniem myślenia, wyczuleniem na piękno, a więc na te wszystkie wartości, które są potrzebne nam zawsze i wszędzie w codziennym życiu, a nie tylko w profesjonalnym wykonywaniu czy odbieraniu muzyki.
Profesor Bernard Pendik.
Tak, pan profesor wspomniał o sprawie, która rzeczywiście jest coraz bardziej zauważalna. Kiedyś o tym nawet wspominaliśmy, tych programów muzycznych, w szczególności, pomijając jak gdyby muzykę klasyczną, bo tutaj sprawa jest oczywista, tych programów muzycznych z muzyką rozrywkową, szczególnie wokalnych, pojawia się coraz więcej. Widzimy zainteresowanie tych osób.
Tak zwany talent show, tak?
Różnych talent show. Widzimy zainteresowanie tych osób do tego, aby tę wiedzę pogłębiać. Gdzieś ostatnio na zjeździe, spotkaniu dziekanów zajmujących się muzyką byłem i była rozmowa, proszę państwa, kierujmy, róbmy jakieś nowe kierunki, proponujmy coś i padały propozycje, w końcu no, padła chyba jedna słuszna propozycja. Wsłuchajmy się trochę w głos samych studentów, samych kandydatów, czego oni oczekują. Jeżeli na moim wydziale edukacji muzycznej, mówię na moim, bo już się z nim tak zrosłem, że chyba będzie mój, ale jeszcze trochę. Jeżeli, i tu taka śmieszna sytuacja jest naprawdę, my sobie od lat zadajemy pytanie na egzaminie wstępnym, dlaczego, w jakim celu ty do nas przychodzisz? Dlaczego do nas przychodzić? Skąd ta decyzja? I proszę zauważyć, pewnie tu będą podobne na uczelniach jak gdyby wrażenia. Trzy części są. Jedna trzecia mówi, ponieważ mój nauczyciel tutaj studiował i polecał, żeby tu być. Pewnie to się wiąże do wszystkich uczelni. Druga sprawa była, ponieważ moi rodzice gdzieś znają absolwentów tych kierunków i tutaj przychodzą. A trzecie pytanie, i tu nie będę zdradzał może, bo to jest bez sensu, bo chcę śpiewać jak ta i ta osoba, która kończyła ten kierunek, inny kierunek. Zobaczmy, jak to kształtuje. Tu jest może szansa, natomiast jedna rzecz, ja, my to bez przerwy, myślę, studentom powtarzamy, słuchajcie, nie wystarczy śpiewać, grać. Trzeba naprawdę muzycznie być bardzo dobrą osobą, bardzo dobrze wykształconą osobą, żeby w tej konkurencji móc sobie jakoś może...
Do tego potrzeba też wiele szczęścia, prawda?
Oczywiście, ale mamy wiele wokalistek, wielu wokalistów, którzy uważają głos. Mój głos jest świetny i to wystarczy. Tak, no nie wystarczy już. I to im mówimy ciągle.
Na przykład Sławek Wierzcholski niedawno wydał wraz z Krystyną Prońko płytę z przepięknymi piosenkami. I jakże trudno taki materiał mimo wszystko, prawda, Sławku, sprzedać, mimo że to są piękne piosenki. No nie wiem, na czym to polega, szczerze mówiąc.
Może chciałbym też coś pozytywnie powiedzieć, bo
mów.
Trochę zdominowało nas podejście negatywne,
biadolenie, ale są tak? też,
no może nie biadolenie, bo to jest prawda wszystko, co moi znakomici tu partnerzy w Bydgoszczy mówią, bo przypominam słuchaczom, że ja z nowego studia Radia PIK w Toruniu do państwa przez radio mówię. Ja chciałbym powiedzieć coś o takim moim małym wkładzie w kształcenie społeczeństwa muzyczne, a tym wkładem jest Festiwal Harmonica Bridge, jeśli mógłbym.
Możesz, i tu nie chodzi mi naprawdę. Oczywiście.
Tak, nie chciałbym tylko promować festiwalu, chociaż też na pewno wszak na początku, a robimy ten festiwal już po raz 17. Przed laty zaczynaliśmy wspólnie w Toruniu i w Bydgoszczy, potem to się rozeszło. Może kiedyś się zejdzie. Ale metoda, która pokazuje, że na harmonijce ustnej, takim prostym, nieco zapomnianym instrumencie, można wykonywać na światowym poziomie wirtuozerii muzykę klasyczną, jazzową, folkową, czy jakąkolwiek, też jest jakimś sposobem kształcenia. I wiem to na pewno, bo wiele osób sięga po ten instrument, zafascynowanych tym, co usłyszeli na festiwalu. Wystarczy zapytać w sklepie muzycznym w Toruniu, jak zwiększa się sprzedaż tego instrumentu.
Ale wiesz, Sławku, oczywiście... ja pamiętam, że kiedyś można było harmonijkę kupić w kiosku.
W składnicy harcerskiej.
Nawet w Biedronce. No.
Wtedy tak, jeszcze Biedronki nie było.
Jakość tych instrumentów była zniechęcająca, ale to jest inna sprawa. No i teraz harmonika poszła w zapomnienie, ale jednym z aspektów tworzenia tego festiwalu była też działalność edukacyjna. No i mam nadzieję, że tak w istocie jest, że kiedy widzi się, że na małym, skromnym instrumencie, który mieści się w kieszeni, można zagrać takie bogactwo dźwięków, być może ten i ów poczuje się zaintrygowany i pomyśli, no może ja też mógłbym.
To kiedy w tym roku organizujesz harmonikę Bridge?
18, 19 i 20 sierpnia, piątek, sobota, niedziela. Zapraszam serdecznie, wszak to bardzo, bardzo blisko, a będzie czego słuchać, bo będą goście grający na przykład muzykę jazzową, manusze, czyli inaczej gypsy jazz, cygański jazz na harmonijce diatonicznej z pełną, jednak z pełną chromatyką. To do Artura taka ciekawostka, który na pewno się z tym instrumentem stykał. Tak. To będzie Juan Pau Kumelas z Barcelony. Marko Jovanowicz z Chorwacji gra muzykę arabską, gdzie gra się też mikrotony na harmonijce, co akurat jest może bardziej oczywiste. Oprócz tego Ricardo Grosso z Włoch, Wiesław Przątka, który zagra na bandoneonie. To na pewno znany szerzej państwu artysta.
Instrument też.
Instrument to, tak, tutaj słuchacza może wyjaśnię, bo nie każdy zna to. To jest taka odmiana akordeonu. A skąd akordeon na festiwalu harmonikowym? No otóż źródłem dźwięku i w harmonice, i w akordeonie jest stroik przelotowy. Jest to może takie trochę pokrętne, no ale kilka razy już zapraszaliśmy akordeonistów i zawsze było to bardzo dobrze przyjęte.
Czyli jeszcze 18,
będą goście tak? 18, 19, 20 na pewno w prasie lokalnej i nie tylko, będzie szczegółowy
program. I na naszej antenie pewnie też.
Bardzo chciałbym. Wszystkich serdecznie zapraszam.
A my zapraszamy też do opery. Proszę się nie zrażać. Zresztą do opery w tej chwili idą tłumy. Nas od tym razem pójdziemy.
W tym tygodniu zapraszam na księżniczkę Czardasza do Opery Nowa. Wspaniała inscenizacja Wojciecha Adamczyka. A potem za dwa tygodnie gramy koncert plenerowy, związany troszkę z pieniędzmi, jaki otrzymała opera na remont sceny głównej. Będziemy promować ten projekt poprzez wyjście na zewnątrz. Koncert nazywa się Chóry na fali i na falach Brdy zaśpiewamy i zagramy dla Państwa najpiękniejsze chóry operowe. Słuchaczy, którzy wybierają się na początku czerwca do Warszawy, to zaproszę na w jakimś sensie bydgosko-warszawski koncert. W studiu S1 poprowadzę Sinfonię Juventus, ale solistą będzie uczestnik konkursu chopinowskiego, bydgoski tegoroczny absolwent pani profesor Katarzyny Popowej-Zydroń, Piotr Nowak.
Który niedawno grał w Bydgoszczy.
A jeszcze korzystając, że jestem przy głosie, 15 sekund pani redaktor.
Proszę.
Chcę serdecznie podziękować i pozdrowić wszystkich instruktorów muzyki, kultury w miejskich, gminnych domach kultury, którzy codziennie swoją ciężką pracą dają ten kaganek oświaty i przede wszystkim otwierają młodych ludzi na piękno sztuki, piękno muzyki, zachęcają ich do wspólnego muzykowania.
Chór UKW, gdzie występuje, gdzie będziemy mogli posłuchać?
W tym tygodniu koncerty z Różą, ten cykl koncertów maryjnych w katedrze naszej bydgoskiej, a 7 czerwca pojawimy się na święto województwa w Toruniu, w katedrze Janowej, wspólnie z Filharmonią Pomorską, z kapelą Bydgoscienzis, przepraszam, ale też Filharmonii Pomorskiej, msza koronacyjna Mozarta. No i koncerty dyplomowe, to jest taka normalność, ale w tym roku mamy takich właśnie absolwentów, laureatów tych ogólnopolskich różnych konkursów, którzy w tym roku kończą studia, więc i 30 i 5 czerwca będziemy ogłaszać też koncerty wiosenne.
Artur, też zapraszasz na koncerty?
No trochę będzie mi trudno, ale oczywiście zaproszę, bo może ktoś akurat jest z tego miasta. Tak się składa, że w moim kalendarzu Bydgoszcz trochę jest lekko pominięta. Za parę dni jadę na taki mały festiwal muzyki młodzieżowej, albo inaczej, muzyki młodych wykonawców do Suwałk. Zdaje się, że Sławek Wierzcholski też tam będzie.
Tak, też tam będę.
No właśnie, no to się
zobaczy. Czyli jedziemy do Suwałk. Kiedy?
To będzie teraz piątek, sobota. To jest jedno. No a czerwiec mam jeszcze dość mocno wypełniony koncertami w Warszawie. Taki jeden z takich istotnych to będzie koncert wspominkowy z piosenkami Danuty Rin, przygotowany przez wykonawców warszawskich, między innymi będzie tam Danuta Błażejczyk jako tam główna artystka, oprócz tego aktorzy i przepraszam, zapomniałem imienia, tenor, taki bardzo, pan Bronikowski.
Marcin Bronikowski.
Marcin Bronikowski, między innymi, tak. To będzie jedno, no i jeszcze jedna rzecz, o której też chciałem wspomnieć, bo to wiąże się ze Zbyszkiem Wodeckim. Napisałem oratorium na miasta Lidzbark Warmiński z okazji jubileusz nadania praw miejskich. No i zbieramy tam właśnie wykonawców i Zbyszek Wodecki miał być jednym z uczestników tego nagrania. Jeszcze dzwoniłem do niego kilka dni przed wiadomością tą pierwszą o tym, że miał udar. No prosił, żeby trochę dać mu czasu, on musi wyzdrowieć. No niestety się nie doczekałbym się.
Bardzo panom dziękuję za to spotkanie. Sławek Wierzcholski, Bernard Mendlik, Piotr Wajrak, Artur Grudziński. I na koniec jeszcze, chociaż we fragmencie, Zbigniew Wodecki.
Patrz. Przyszedłeś, boś chciał, bo tu mądrzy, lub chociaż zabawny. Bo wiadomo, kto gra, z kogo śmieje, nad kim łza i że nic się nie stanie naprawdę. Na wolno rolę odegrać i wyjść, nie musimy zabierać jej w życie. Mylić jawy i snu, to jest teatr i tu kłamstwo swoje granice zna. Bo...